młodzi święci i błogosławieni.
Wziąłeś za nas cały strach, każdy wstyd i każdy ból przejąłeś sam. Chociaż nikt nie był tego wart, każdą winę i każdy grzech tam na krzyżu przybiłeś ty, szedłeś sam, by swą łaskę pokazać nam. Jestem tu, czekam na ciebie, zanim przyjdziesz znów, chcę poznać cię lepiej.
W kilkuodcinkowym cyklu wraz z redaktorami Radia Rodzina przygotowaliśmy dla Państwa przewodnik najmłodszych świętych i błogosławionych w drodze do nieba, którzy pozostali wierni Bogu, często ponosząc męczeńską śmierć. Są drogowskazami i wzorami oddania, dlatego ich losy stanowią dla wielu katolików ważną inspirację życiową.
Kateri Tekakwitha jako pierwsza Indianka z Ameryki Północnej została beatyfikowana 22 czerwca 1980 roku przez Jana Pawła II. Kanonizacji dokonał Benedykt XVI w 2012 roku. Jej wspomnienie liturgiczne obchodzone jest w całym kościele 17 kwietnia. W ramach dzisiejszej audycji zachęcam do wysłuchania jej historii.
Świętość nie jest dla mnie. Jest za trudna. To specjalny dar od Boga.
W ten oto sposób utwierdzamy się w przekonaniu, że świętość jest czymś odległym i nie dla nas. Patrząc na obrazy, figury świętych czy czytając o cudach, często postrzegamy ich jako ludzi nadzwyczajnych. Natomiast papież Franciszek wielokrotnie podkreśla, że świętość jest dla każdego. Święci nie są superludźmi i nie urodzili się doskonali. Nie byli też bez grzechu. Każdy z nich stawał się świętym w trakcie swojego życia. Ludzie ci prowadzili normalne, codzienne życie, przeplatane bólem, radościami i nadziejami. Kiedy jednak odkryli miłość Boga, całym sercem za nią podążyli. O świętości bowiem nie decydują nadzwyczajne łaski czy niezwykłe dary, ale życie z Bogiem dla drugiego człowieka. Piękne życie, Kateri Tekakwity, jest potwierdzeniem tych słów. I powinno nam uświadomić, że Chrystus powołuje do świętości wszystkich, również ciebie i mnie. Kateri Tekakwity przyszła na świat w 1656 roku. W osadzie wiejskiej Osserneon w stanie Nowy Jork, należącej do jednego z najbardziej wojowniczych plemion irokeskich. Kiedy się urodziła, od swojego ludu otrzymała imię Tekakwity, co w języku muchawków oznaczało
ona porządkuje sprawy,
albo
ta, która wszystko czyni w należytym składzie.
Jej tata był naczelnikiem osady, poganinem, a mama chrześcijanką z plemienia Algonkinów znad Zatoki Świętego Wawrzyńca. Niestety matka praktyki religijne musiała spełniać potajemnie, ale dzieciom zawsze opowiadała o dobrym Bogu. Gdy dziewczynka miała 4 lata, cała jej rodzina zachorowała na ospę. Rodzice i brat zmarli. Tylko ona jedyna przeżyła chorobę, choć pozostały blizny na jej twarzy, a także poważnie uszkodzony wzrok. Sierotę adoptowała ciotka Carita, jej mąż Jovanero. Na pamiątkę po matce pozostał jej różaniec. Tekakwity po raz pierwszy zetknęła się z chrześcijaństwem w wieku 11 lat. Wtedy bowiem do jej plemienia dotarli misjonarze z zakonu jezuitów z misją pokojową. Ojcowie Bruya, Fremin i Pierron zaczęli nauczać o Ewangelii. Wtedy Katarzyna przypomniała sobie o Bogu, którego pamiętała ze słów swojej matki. Przyjęła wiarę z wielkim entuzjazmem. Dnia 18 kwietnia 1676 roku, po ukończeniu 18 lat, w niedzielę wielkanocną, francuski jezuita ojciec Jacques de Lamberville ochrzcił ją, nadając jej imię Katarzyna w wersji indiańskiej Kateri, na cześć świętej Katarzyny ze Sieny. Od tego momentu nazywano ją Kateri. Stała się jednak obiektem narastającej pogardy i kpin niechrześcijańskiej ludności ze swojej wioski. Pomimo to pozostawała nieustraszoną chrześcijanką. Szydzono z jej nawrócenia, odmowy pracy w niedzielę i niechęci do zawarcia małżeństwa, ale to ani trochę nie osłabiało jej wiary. Pewnego dnia jeden z młodszych wojowników postanowił nakłonić dziewczynę do porzucenia nowej wiary. Ozdobiony barwami wojennymi stanął przed nią, podniósł w górę maczetę i zamachnął się tak, jakby chciał ją zabić. A ona zamknęła tylko oczy i nie ruszyła się z miejsca. Jej odwaga sprawiła, że mężczyzna opuścił broń i odszedł. Kateri przez pewien czas mieszkała w zajeździe swojego wuja. Tam czuła się bezpiecznie. Z czasem jednak została zmuszona do ucieczki. W trudnych warunkach w towarzystwie swego szwagra oraz kilku innych Indian z plemienia Huronów, którzy przybyli po nią, pokonała prawie 200 mil, czyli ponad 360 kilometrów, podróżując przeważnie szlakami wodnymi, bo lasy były zbyt niedostępne, żeby się przez nie przedzierać. Po około 2 tygodniach dotarła do wioski Sault-Saint-Louis, okolice dzisiejszego Montrealu, i zamieszkała w chacie Anastazji Tegonhatsihonga, chrześcijanki pochodzenia indiańskiego. Tam w Boże Narodzenie 1677 roku, w wieku 21 lat, przyjęła pierwszą komunię świętą, a w 1679 roku, w święto Zwiastowania Pańskiego, złożyła ślub czystości, zrywając z dotychczasową tradycją jej plemienia. Ofiarowała się również Matce Najświętszej jako jej córka. Zasłynęła z pobożności i prostoty. Odmawiała bardzo chętnie modlitwę różańcową. Różaniec nosiła na szyi. Praktykowała liczne umartwienia. Katarzyna swoje dalsze życie poświęciła nauczaniu dzieci modlitwy i opiece nad starszymi i chorymi. Robiła małe krzyżyki, wieszała je na drzewach lub rozdawała Indianom. Zbudowała też małą kapliczkę, odznaczała się szczególnym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu i Krzyża Pana Jezusa. Wraz z innymi chrześcijankami z wioski założyła Stowarzyszenie Pobożnych Niewiast. Z opowiadań misjonarzy słyszała o zakonach i bardzo pragnęła żyć takim duchem. W końcu popadła w chorobę, która miała bardzo bolesny przebieg. Ciągłe bóle brzucha i wysoka gorączka wycieńczyły ją. 2 miesiące przed śmiercią nie mogła w ogóle się poruszać, a każdy najmniejszy nawet ruch sprawiał jej ogromną trudność i ból. Zmarła we Wielkim Tygodniu, 17 kwietnia 1680 roku, zaopatrzona sakramentami, na rękach najbliższej przyjaciółki Marii Teresy Tega Jagłęta i w otoczeniu wiernych, których zapewniła, że jak będzie w raju, będzie się za nich modlić. Jej ostatnie słowa przed śmiercią to:
Jezu, Maryjo, kocham was.
Ci, którzy byli przy jej śmierci, mówili, że krótko po tym, jak odeszła do Pana, znaki przebytej w dzieciństwie ospy zupełnie znikły, a sama twarz stała się promienna. Do grobu Katarzyny chętnie pielgrzymowali chrześcijańscy Indianie i francuscy koloniści, a wiele cudów i uzdrowień zaraz po jej śmierci przypisano właśnie jej wstawiennictwu. Kateri Tekakwita jest
najpiękniejszym kwiatkiem, który zakwitł wśród Indian.
Możemy przeczytać na marmurowym sarkofagu, w którym spoczywają jej doczesne szczątki w kościele pod wezwaniem Franciszka Xaverego w Cahnavaque w pobliżu Montrealu w Kanadzie. Była pierwszą Indianką chrześcijanką z Ameryki Północnej, wobec której rozpoczęto proces beatyfikacyjny. Było to za pontyfikatu papieża Leona XIII w 1884 roku. Dnia 3 stycznia 1943 roku Pius XII ogłosił, że córkę wodza Mohawków można nazywać sługą Bożą. Beatyfikował ją 22 czerwca 1980 roku Jan Paweł II, a Benedykt XVI dnia 21 października 2012 roku w Rzymie dokonał jej kanonizacji. Jej wspomnienie liturgiczne obchodzone jest w Kościele katolickim 17 kwietnia, a w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej 14 lipca. Święta Indianka jest przedstawiana z lilią w ręku, symbol czystości, z krzyżem, wyraz miłości do Chrystusa, i żółwiem, znak jej klanu. Jest czczona w Kościele katolickim jako opiekunka ekologii, przyrody i środowiska naturalnego. Jest także patronką wygnańców, sierot oraz ludzi wyśmiewanych z powodu ich pobożności.
Stojąc w Twej obecności, w łasce, która się nie kończy, cieszę się z miłości Twej. Jestem tu w objęciach nieba, tu gdzie pokój końca nie ma, w morzu łask. Głęboko tak rozbudzasz mnie, zbliżam się w łasce Twej i wszystko Twoje jest. Znikł cały strach i wdycham Cię, przyjmuję miłość Twą. Miłość Twą.
Dominik Savio urodził się w pobliżu Turynu, w wiosce Riva di Chieri, 2 kwietnia 1842 roku. W dniu narodzin Dominik przyjął chrzest. Jego ojciec, Karol Savio, był rzemieślnikiem, a mama, Brigida Gajato, wiejską krawcową. Niebawem po urodzeniu Dominika, ojciec z rodziną przeniósł się do wioski Murialdo w pobliżu Castelnuovo d'Asti. Dominik uczęszczał do szkółki prowadzonej przez miejscowego proboszcza, a następnie do szkoły w Castelnuovo d'Asti. Dominik przyjął pierwszą komunię dnia 8 kwietnia 1849 roku w samą Wielkanoc. Był to akt odwagi ze strony księdza, gdyż w tamtych czasach dopuszczano do tego sakramentu w wieku znacznie późniejszym. O jego dojrzałości świadczą postanowienia, jakie Dominik podjął z okazji tej uroczystości.
Będę często spowiadał się i komunikował, ilekroć zezwoli mi na to mój spowiednik. Będę święcił Dzień Święty. Moimi przyjaciółmi będą Jezus i Maryja. Raczej umrę, aniżeli zgrzeszę.
Dominik usługiwał do mszy świętej już w wieku 5 lat. Nie miał zegara, więc nieraz przychodził wcześnie do kościoła. Klęczał wtedy przed drzwiami pomimo deszczu czy śnieżyc i modlił się. Do szkoły miał 8 kilometrów, które codziennie musiał przemierzać tam i z powrotem. Pomimo tej odległości zawsze był punktualny. Pewnego dnia został zapytany, czy nie boi się tak daleko chodzić sam. Odpowiedział:
Nie jestem sam, jest ze mną Najświętsza Maryja Panna i mój anioł stróż.
Pewnego dnia jakiś chłopiec w klasie nasypał śniegu do pieca, co spowodowało pełno dymu. Bezczelny kolega obwinił przed nauczycielem właśnie Dominika, który przyjął na siebie karę i naganę od nauczyciela, pomimo swojej niewinności. Kiedy nauczyciel dowiedział się, jaka była prawda i zaczął czynić z tego powodu Dominikowi wymówki, on odrzekł:
Przecież Pan Jezus był również niesprawiedliwie oskarżany.
Dnia 2 października 1854 roku święty Jan Bosko udał się ze swoimi chłopcami na wycieczkę do Murialdo. Dominik został przyprowadzony przez swojego ojca z zapytaniem, czy aby święty Jan Bosko nie zechciał przyjąć go do swojego oratorium, czyli szkoły z internatem. Jan Bosko dał Dominikowi do przeczytania urywek z jego broszurki Czytanki katolickie, aby potem mu opowiedział o tym, co przeczytał. Wielkie było jego zdumienie, gdy Dominik wyrecytował mu na pamięć zadany fragment. Dominik, wchodząc do pokoju świętego Jana Bosko, zobaczył nad drzwiami napis:
Daj mi duszę, o resztę nie dbam.
Gdy święty wytłumaczył Dominikowi treść hasła, chłopiec prosił, aby ksiądz Bosko wziął także jego duszę i zajął się nią. Papież Pius IX ogłosił dnia 8 grudnia 1854 roku dogmat o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Jan Bosko przygotowywał swoich chłopców do tej uroczystości. Dominik w tym dniu po generalnej spowiedzi i przyjęciu Komunii Świętej napisał akt ofiarowania się Matce Bożej Niepokalanej i złożył go na jej ołtarzu.
Maryjo, ofiaruję Ci swoje serce. Sprawa, by zawsze było Twoim. Jezu i Maryjo, bądźcie zawsze moimi przyjaciółmi. Błagam Was, abym raczej umarł, niż bym miał przez nieszczęście popełnić choć jeden grzech.
W tym samym roku Dominik Savio w prezencie dla Matki Boskiej założył za zezwoleniem Jana Bosko w oratorium Towarzystwo Niepokalanej. Celem towarzystwa było skupienie najlepszych wychowanków. Każdemu z nich przydzielono kolegów słabszych pod względem umysłowym i moralnym, aby pomagali im w nauce i postępie w chrześcijańskiej doskonałości. Ta działalność ogromnie ułatwiła pracę wychowawczą świętemu Janowi Bosko nad trudnymi chłopcami. Pewnego dnia święty Jan Bosko miał do chłopców kazanie, w którym rozwinął trzy myśli.
Wolą Bożą jest, abyśmy stali się świętymi. Łatwo to można osiągnąć. W niebie czeka wielka nagroda dla tego, kto zostanie świętym.
Dominik zwrócił się wtedy do Jana Bosko.
Czuję potrzebę i pragnienie, aby zostać świętym. Nie myślałem nigdy, że jest to takie łatwe. Muszę zostać świętym. Niech mi ksiądz w tym dopomoże.
Bosko dał chłopcu odpowiedź.
Bądź zawsze wesoły, spełniaj dobrze swoje obowiązki i pomagaj kolegom.
Dominik był w oratorium prawdziwym opiekuńczym aniołem. W czasie przerwy bawił się z kolegami, a w pewnym momencie przerywał na chwilę grę i prowadził chłopców do kościoła, który znajdował się koło internatu. Często przyjmował Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie, a kolegów tak zorganizował, aby nie było ani jednego dnia, w którym jakaś grupa nie przyjęłaby Komunii Świętej. Pewnego dnia, gdy zobaczył kapłana idącego z wiatykiem do umierającego, natychmiast uklęknął i podsunął swą chusteczkę pod kolana pewnemu oficerowi, który bał się ubrudzić spodnie podczas klękania. Gdy nadchodził maj, stroił ołtarzyki po salkach, zachęcając kolegów do świętej rywalizacji o najpiękniejszy wystrój. Gromadzili się wspólnie przed spaniem, modlili się i śpiewali pieśni. Niemal zawsze miał spuszczone oczy. Zapytany dlaczego, odparł:
Chcę je zachować na oglądanie w niebie Matki Bożej.
W młodym wieku Dominik Savio otrzymał dary kontemplacji, ekstazy i inne nadprzyrodzone dary. Była to z pewnością nagroda za jego wielkie zaangażowanie i poświęcenie. Pewnego dnia zapukał do pokoju świętego Jana Bosko i błagał go, aby natychmiast poszedł za nim. Zaprowadził go do mieszkania umierającego protestanta, pragnącego pojednać się z Bogiem. W związku z tym, że odległość od oratorium była znaczna, dla świętego Jana Bosko na zawsze pozostało zagadką, skąd Dominik o nim wiedział, skoro nigdy tam nie bywał. Innego razu Dominik stanął przed bramą jednego domu i zadzwonił. Po otwarciu zapytał, kto tu umiera. Początkowo zaprzeczono, lecz na jego naleganie zaczęto wypytywać po mieszkaniach i znaleziono samotną, umierającą staruszkę. Pewnego dnia jakiś obcy człowiek wszedł na podwórze oratorium i pokazywał chłopcom gazetę z bezwstydnymi obrazkami. Dominik z ciekawością i niepokojem podszedł do nich i natychmiast wyrwał gorszycielowi gazetkę z ręki i podarł ją na strzępy. Innego razu dowiedział się, że jego dwaj koledzy postanowili wydać sobie pojedynek na kamienie, co oznaczałoby dla jednego z nich śmierć. Gdy Dominik się o tym dowiedział, udał się na miejsce pojedynku, wyciągnął krzyż i zawołał:
patrzcie na Chrystusa ukrzyżowanego. On umarł niewinny, przebaczając katom, a wy chcecie wywierać na sobie krwawą zemstę?
Pewnego dnia Dominik usłyszał woźnicę, który bluźnił i klnął. Przybliżył się do niego i grzecznie zapytał:
czy nie mógłby pan wskazać mi drogi do oratorium księdza Bosco?
Kiedy ten uprzejmie to uczynił, wówczas Dominik poprosił:
zrobi mi pan wielką przyjemność, gdy nie będzie przeklinał, bo to bardzo obraża Pana Boga.
Zaskoczony woźnica przyrzekł chłopcu, że odtąd będzie na swoje słowa bardziej uważał. W 1856 roku, późną jesienią, Dominik zaczął odczuwać wysoką gorączkę. Gnębił go silny, uporczywy kaszel. Święty Jan Bosco wezwał lekarza, który stwierdził zaawansowaną chorobę płuc i polecił odesłać chłopca w rodzinne strony, gdyż może tamto powietrze go uratuje. Gdy Dominik żegnał świętego Jana Bosco i kolegów, ze łzami w oczach powiedział:
ja już tu nie wrócę.
Stało się tak, jak powiedział. Męczył się przez kilka miesięcy, a 9 marca 1857 roku zmarł. Został zaopatrzony przed śmiercią sakramentami świętymi, a w czasie, gdy jego ojciec czytał mu modlitwy o dobrą śmierć z książki do nabożeństwa, którą dla swojej młodzieży ułożył święty Jan Bosco, chłopiec nagle zawołał:
do widzenia, ojcze, do widzenia, o jakie piękne rzeczy widzę.
W 1933 roku papież Pius XI wydał dekret o heroiczności cnót Dominika Savio i nazwał go małym świętym i gigantem ducha. W 1950 roku papież Pius XII ogłosił Dominika błogosławionym, a w stulecie ogłoszenia dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi w 1954 roku ten sam papież zaliczył Dominika Savio w poczet świętych. Jego relikwie znajdują się w Turynie, w Bazylice Maryi Wspomożenia Wiernych, w pobliżu relikwii świętego Jana Bosco. Śmierć ich nie rozłączyła. Święty Dominik Savio jest patronem dzieci i młodzieży, ministrantów i małżeństw starających się o potomstwo. Jest również patronem matek w stanie błogosławionym, a szczególnie tych matek, które są w zagrożonej ciąży. Jego imię nosi wiele szkół w Polsce, na przykład Kolegium Gostynianum w Lublinie, czy publiczne liceum ogólnokształcące sióstr salezjanek imienia świętego Dominika Savio w Krakowie. Jest on również patronem Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores. Wspomnienie liturgiczne świętego Dominika Savio jest w Kościele Katolickim obchodzone 9 marca oraz 5 maja.
Szukasz mnie.
Świętych kobiet i dziewcząt o tym imieniu znamy kilka w Kościele. W ramach dzisiejszej propozycji przybliżymy Państwu postać najstarszej z nich, Agnieszki Rzymianki, która żyła w Rzymie na przełomie III i IV wieku po narodzeniu Chrystusa. Urodziła się najprawdopodobniej w 291 roku w zacnej i zamożnej rodzinie. Wychowana została bardzo pobożnie i w 10 roku życia złożyła ślub czystości oraz poświęcenia życia dla Chrystusa. Jej nieprzeciętna uroda, jak również zalety charakteru,
dosyć wcześnie zwróciły uwagę otoczenia i skłoniły synów znamienitych rodów rzymskich o pozyskanie jej serca i zdobycie ręki. Syn starosty rzymskiego Semproniusza posłał jej bogate dary w postaci szat, klejnotów i pieniędzy z prośbą, by zechciała zostać jego małżonką. Agnieszka darów nie przyjęła, a w odpowiedzi oświadczyła, że jest już zaręczona z bardziej zacnym oblubieńcem i nie może złamać danego słowa.
Odstąp ode mnie, pobudko grzechu, potrawo śmierci wiecznej. Jestem już zaręczona takiemu, którego życie jest nieśmiertelne, którego szlachectwo najstarsze, którego piękność najśliczniejsza, którego miłość najczulsza, którego łaska najdobrotliwsza, w którego objęciach dziewictwo zatrzymam i którego jedynie, niewypowiedzianie, wiecznie miłuję.
Młodzieniec nie zrozumiał do końca odpowiedzi Agnieszki i dlatego ojciec jego udał się do niej z prośbą, by nie odpychała jego syna. Agnieszka była nieugięta w swojej decyzji. Starosta Semproniusz chciał poznać tajemniczego oblubieńca przyszłej świętej i wtedy dowiedział się, że jest chrześcijanką. Wydawało się, że z obawy srogich kar będzie chciała zmienić swoją decyzję wobec młodego Rzymianina. Starosta zaczął nakłaniać Agnieszkę do oddania pokłonu i złożenia ofiary. Wobec odmowy zaczął jej grozić. Niezrażona Agnieszka odpowiedziała radośnie.
Nie lituj się nad moją młodością, gdyż wcale tego od ciebie nie żądam. Wiara nie polega bowiem na latach, lecz na przeświadczeniu. Bóg Wszechmogący nie patrzy na wiek, lecz na uczucia. Czyń przeto, jak ci się podoba.
Starosta nakazał rozniecić ogień i pokazać jej narzędzia tortur, jakimi będzie męczona. Przyglądała się temu z niewzruszonym spokojem. Następnie została wtrącona do domu publicznego, ale jej czystość, spokój i opieka boska stanowiły tarczę, która pozwoliła zachować czystość. Mężczyzna, który próbował ją skrzywdzić, padł na ziemię rażony ślepotą. Dla złamania jej wstydliwości rzucono ją nagą na arenę stadionu Domicjana. Ta próba również się nie powiodła, gdyż cudownym sposobem została wówczas zakryta płaszczem z własnych długich włosów. Postanowiono spalić ją na stosie. To również nie przyniosło efektu, gdyż drzewo nie chciało się zapalić. Ostatecznie została ścięta mieczem. Śmierć poniosła w wieku lat 13, 21 stycznia 304 roku po narodzeniu Chrystusa. Rodzice pochowali ją i płacząc czuwali nad jej grobem. Córka ukazała im się w otoczeniu wielu dziewic, mówiąc:
nie opłakujcie mnie jako straconej, lecz się weselcie, że teraz w nieskończonej szczęśliwości z tym jestem zaślubioną, którego tu na ziemi kochałam z całego serca.
Córka Konstantyna Wielkiego, Konstancja, odzyskała zdrowie po ciężkiej chorobie dzięki modlitwom nad grobem świętej Agnieszki. Cesarz w dowód wdzięczności polecił wznieść w tym miejscu świątynię, a jego córka przy niej powołała do życia klasztor. Ojciec Prokop, pisząc żywoty świętych, tak pisał o niej: cały świat chrześcijański przejęty jest uwielbieniem dla tej świętej, albowiem zaledwie lat 13 licząc, ozdobiła skronie swoje dwojakim wieńcem. Jednym z lilii niewinności, drugim z róż męczeństwa. Kult jej był bardzo rozpowszechniony wśród chrześcijan w starożytności. Świadczyć o tym może popularność jej imienia zarówno w kościele katolickim, jak i prawosławnym oraz informacje zawarte w pismach świętego Ambrożego, świętego Hieronima, papieża świętego Damazego, papieża świętego Grzegorza I Wielkiego. W dzień jej wspomnienia 21 stycznia poświęca się baranki hodowane przez trapistów i przekazuje je siostrom z klasztoru przy kościele świętej Cecylii na Zatybrzu w Rzymie. Z wełny tych baranków zakonnice wyrabiają paliusze, które papież nakłada świeżo mianowanym metropolitom 29 czerwca. Imię Agnieszka, po łacinie Agnes, nawiązuje do słowa Agnus, co znaczy baranek, i pochodzi od greckiego słowa hagne, oznaczającego czysta, dziewicza, święta. W przedstawieniach ukazywana jest w szatach żółtych, mimo męczeńskiej śmierci, z barankiem mającym nimb, z dwiema koronami, dziewictwa i męczeństwa. Niekiedy obok niej jest stos, na którym miała być spalona. Jej atrybutami są gałązka palmowa, kość słoniowa, lampka oliwna, lilia, miecz i zwój. Święta Agnieszka z Rzymu patronuje ogrodnikom, dzieciom, zaręczonym, młodym parom, ofiarom gwałtu, dziewicom i harcerkom. W Polsce najbardziej znanymi kościołami pod jej wezwaniem są kościół w Lublinie oraz parafialny kościół garnizonowy w Krakowie. Święta Agnieszko, ozdobo dziewiczej czystości, módl się także za nami, abyśmy za Twą przyczyną wszelkie przeszkody zwyciężywszy, sukienkę niewinności nienaruszoną i niepokalaną przed święte oblicze Boga zanieść mogli. Amen. Znikł cały